Rozdział 25. Dobre i złe anioły. Nazajutrz rano, po tym okropnym dniu wstydu, wyrzutów sumienia i bólu głowy, wychodziłem właśnie z domu z niejasnym wspomnieniem owego nieszczęsnego bankietu. Zdawało mi się bowiem, jakoby wojsko tytanów dzień ten usunęło było w odległą gdzieś przeszłość, gdym u drzwi spotkał posłańca z listem w ręku. Wchodził leniwo na schody i dopiero zobaczywszy mnie, przyspieszył kroku. — T. Copperfield, Esquire? — rzekł, dotykając kapelusza. Pewien byłem, że to jest list od Agnieszki. Wyciągnąłem rękę, oddał mi go, mówiąc, że kazano przynieść odpowiedź. Zostawiłem posłańca na schodach, sam zaś wróciłem do swego pokoju, lecz tak byłem wzruszony, że upłynęło chwil kilka, zanim mogłem list odpieczętować. Była to przyjacielska kartka, bez najlżejszej wzmianki o onegdajszym spotkaniu w teatrze. Oto jak brzmiała. Kochany Trotwood, jestem w Londynie, w domu pełnomocnika mego ojca, pana Waterbrook, Ely Place, Holborn. Może byś mnie dziś odwiedził? Czekać cię będę dzień cały. Szczerze cię kochająca Agnieszka. Tyle mi czasu zabrała odpowiedź na tę kartkę, że nie wiem, co sobie o tym myślał posłaniec. Zapewne posądzić mnie musiał, że się dopiero uczę pisać. Zaczynałem ze 6 razy i ze 6 podarłem listów. Raz zacząłem. Czy potrafię, kiedy, droga moja Agnieszko, zatrzeć z twojej pamięci wrażenie? Po chwili podarłem ćwiartkę papieru z tym początkiem i zacząłem na nowo. Szekspir zauważył już, jak często człowiek własnym bywa wrogiem. I to mnie nie zadowoliło. Próbowałem nawet wiązanej bogów mowy. Wykreśl z pamięci i serca. Nie, nie szło mi jakoś. Po wielu próbach oto, na co się zdobyłem. Droga Agnieszko, list twój godny ciebie. Większą pochwałą obdarzyć go nie mogę. Więcej ci powiedzieć nie mogę. Przyjdę o 4:00. Przywiązany i zawstydzony T.C. Tę to kartkę, o mało, żem go z ulicy nie odwołał, posłaniec poniósł Ely Place, Holborn. Jeśli był jeszcze ktoś dnia tego w Commons, komu się czas o połowę wydawał tak długi jak mnie, żałuję go serdecznie. Chociaż wyszedłem już o 2:30 i szybkim krokiem zbliżałem się do Ely Place, 4:00 wybiła dawno na zegarze świętego Andrzeja, zanim zdecydowałem się zadzwonić do drzwi mieszkania pana Waterbrook. Kancelaria pana Waterbrook znajdowała się na dole. Prywatne zaś jego mieszkanie na piętrze. Wprowadzono mnie do eleganckiego, lecz małego saloniku. Zastałem tam Agnieszkę z robótką w ręku. Była tak dobra, szczera i pobłażliwa. Tak mi się żywo przypomniały szkolne czasy. Kilka lat spędzonych pod jednym z nią dachem. Taki mnie ogarnął wstyd i żal, żem się po prostu rozpłakał. I po dziś dzień nie potrafiłbym powiedzieć, czym się z trudnego zadania wywiązał w ten sposób najrozumniej czy najśmieszniej. Gdyby mnie widział w tym opłakanym stanie kto inny, mówiłem odwracając głowę, mniej by to mnie bolało, ale ty właśnie wolałbym umrzeć. Położyła dłoń na mym ramieniu. Dotknięcie jej inne było niż wszystkie inne dotknięcia. Taka mnie przepełniała wdzięczność, że ująłem jej rękę i do ust podniosłem. Usiądź i uspokój się, mówiła łagodnie. Komu zaufasz, jeśli nie mnie? Ach, Agnieszko, odrzekłem, jesteś moim dobrym aniołem. Uśmiechnęła się smętnie i potrząsnęła głową. Tak, Agnieszko, dobrym moim aniołem, aniołem stróżem. Jeśli by tak było istotnie, rzekła, chciałabym wymóc na tobie rzecz jedną. Spojrzałem na nią pytająco, chociaż domyślałem się, o co idzie. Ostrzegłabym cię, mówiła z powagą, przeciw twemu złemu duchowi. Jeśli rozumiesz przez to Steerfortha, zacząłem, nie inaczej, potwierdziła. Nie znasz go i krzywdzisz srodze. Moim lub czymkolwiek złym duchem on, przyjaciel mój, podpora, przewodnik, pomyśl tylko, czy możesz w swej szlachetności potępiać go tylko na podstawie mego onegdajszego bezeceństwa. Nie na tym też tylko zdanie me opieram, odrzekła spokojnie. Na czym więc? na wielu drobnych z pozoru spostrzeżeniach, które razem wzięte wcale niepochlebne na niego rzucają światło. Po części na tym, coś mi sam niejednokrotnie o nim opowiadał, po części na własnym twym charakterze, wpływie, jaki na ciebie wywiera. W głosie jej było zawsze coś, co mnie wzruszało i zdawało się wywoływać w głębi duszy, zawsze gotowe odpowiedzieć jej echo. Patrzałem na nią. Oczy miała spuszczone nad robotą. Patrzałem na nią i słuchałem, chociaż przestała już mówić, a Steerforth, pomimo całego mego przywiązania, bladł mi i ciemniał w sercu i myśli. Może to zbyt zuchwale z mej strony, ciągnęła podnosząc oczy. Żyłam dotąd tak na ustroniu, tak mało miałam sposobności, by poznać świat i ludzi, że nie mam może prawa ostrzegać cię i wypowiadać tak stanowczo mego zdania. Ale to wypływa, Trot, z mojej przyjaźni dla ciebie. Z tego, żeśmy wzrośli, wychowali się razem i nic z tego, co ciebie dotyczy, nie może mi być obojętne. To mnie ośmiela. Zresztą pewna jestem tym razem, że mam słuszność. Najbardziej pewna. Coś mi mówi, że obowiązkiem moim jest ostrzec cię przed niebezpieczeństwem tej przyjaźni. Znów spojrzałem na nią, słuchając, gdy już mówić przestała. I znów obraz przyjaciela bladł mi i ciemniał w duszy. Nie, nie jestem tak nierozsądna, rzekła po chwili, aby się spodziewać, że za lada moim ostrzeżeniem wyrwiesz z serca uczucia wypływające z twej kochającej, ufnej natury. Nie chciałabym nawet, aby tak być mogło. Proszę cię tylko i zaklinam, abyś, jeśli kiedy pomyślisz o mnie, uśmiechnęła się, gdyż wyczytała z moich oczu, czym chcę jej przerwać. Jeśli kiedy lub raczej za każdym razem, gdy pomyślisz o mnie, ciągnęła, przypomniał sobie, co ci dopiero mówiłam. Wszak mi to przebaczasz. Przebaczę ci, droga Agnieszko, gdy wymierzysz sprawiedliwość Steerforthowi i ocenisz go tak, jak ja go cenię i jak na to w zupełności zasługuję. Wówczas dopiero? Rzekła. Zdawało mi się, że po czole jej jakaś przemknęła chmurka, lecz na uśmiech mój odpowiedziała uśmiechem i czułem, że wróciło między nami całe nasze dawne, obopólne zaufanie. A kiedy ty mi, droga moja, przebaczysz onegdajszy wieczór? Spytałem. Gdy go sobie przypomnę, odrzekła. Wymijała rozmowę o tym, lecz sprawa ta bardzo ciążyła mi na sercu. Odpowiedziałem jej więc długo i szeroko, co i jak spowodowało straszny i hańbiący ten mój upadek. Spowiedź przynosiła mi pewną ulgę, dozwalając nadto wystawić w całym świetle dobroć Steerfortha, starania, jakimi mnie otoczył, gdym stracił był przytomność. A czy pamiętasz, Trot? Spytała wesoło, zmieniając przedmiot rozmowy. Żeś mi obiecał spowiedź nie tylko ze swych zmartwień i upadków, lecz i ze spraw serdecznych. Kto zastąpił w twym sercu pannę Larkins? Nikt, Agnieszko. O, nie oszukasz mnie. Zapewniam cię, że nikt. Jest wprawdzie osoba. Mieszka u pani Steerforth, z którą lubię rozmawiać niesłychanie. Nie jestem jednak zakochany w pannie Dartle. Agnieszka śmiała się i chwaliła swą przenikliwość, utrzymując, że jeśli pozostanę wierny danemu jej słowu i zwierzać się będę ze wszystkich swych słabostek, to wkrótce ich spis urośnie do niebywałych rozmiarów. Z kolei zapytała mnie, czy widuję Urijaha. Urijaha Heep? Spytałem. Nie widziałem go. Czyżby był w Londynie? Przybył tu na tydzień przede mną. Codziennie przychodzi na dół do kancelarii pana Waterbrooka, mówiła Agnieszka. Jestem niespokojna o niektóre interesy ojca. Dodała po chwili. Cóż by to być mogło? Spytałem. Odłożyła na bok robotę i składając na kolanach ręce, zwróciła na mnie piękne swe zadumane oczy. Sądzę, rzekła powoli, że Urijah zamierza wstąpić do spółki z mym ojcem. Co? Urijah? Zawołałem oburzony. Jakimż pochlebstwem? Jaką nikczemnością mógł się wśliznąć na podobne stanowisko? Czyś się nie starała przekonać ojca? Opłakane mogą wyjść z tego następstwa. Nie powinnaś do tego dopuścić. Musisz zapobiec, dopóki czas jeszcze. Patrzyła na mnie smutno, kiwając głową z cichym jakimś cierpliwym uśmiechem. Pamiętasz, rzekła, naszą ostatnią rozmowę o ojcu. Wkrótce jakoś potem, we 2-3 dni może, po raz pierwszy nadmienił mi coś o tym. Boleśnie było patrzeć na widoczną walkę, jaką w sobie staczał, chcąc przedstawić mi rzecz tę jako wynik własnego wyboru, gdy wszystko wskazywało, że ojciec ulega raczej jakiejś konieczności. Zasmuciłem się bardzo. Konieczności, mówisz? Któż go mógł przymuszać? Kto? Urijah, odrzekła ciszej po chwili wahania. Stał się niezbędnie ojcu potrzebny. Och, sprytny, baczny. Opanował słabe strony ojca, wyzyskał je. Stał się panem sytuacji. Wiesz, co ci powiem, Trot? Ojciec boi się go. Było w tym więcej prawdy, niż przypuszczać mogła. Wiedziałem o tym. Domyślałem się, w czym rzecz, i nie chciałem jej zasmucać pytaniami. Wiedziałem, że pragnie oszczędzać ojca. Od dawna wiedziałem, na co się zanosi. Milczałem. Wpływ jego na ojca, ciągnęła Agnieszka, jest ogromny. Udaje pokorę i wdzięczność. Wdzięczny jest może istotnie, nie chcę go posądzać o podobną przewrotność. A w rzeczy samej dzierży władzę i nadużywa swego wpływu. Psem go nazwałem dla ulżenia sobie. W czasie, o którym wspomniałam dopiero, ciągnęła Agnieszka. Wówczas, kiedy mi ojciec po raz pierwszy o tym nadmienił, utrzymywał, że odejdzie od nas z bólem serca, zmuszony lepszymi widokami, które mu się przedstawiają. Zmartwiło to ojca niesłychanie. Nie uwierzysz, jaki był przybity. Pocieszył się dopiero tym projektem spółki, chociaż z początku zdawał się być nim zdziwiony i upokorzony. I cóż ty na to, Agnieszko? Spytałem. Robiłam, co mi się zdawało moim obowiązkiem, uważając, że to uspokaja ojca. Zachęcałam go do tego kroku, uważałam, że mu to ujmie pracy i mnie pozwoli być z nim częściej i dłużej, ale... Och, Trotwood. Teraz mi się zdaje, że mnie chcący namawiała ojca na zgubę. Ja, rodzone jego ukochane dziecię. Wiem, jak mnie kocha. Widzi we mnie jedyną swą pociechę, jedyny cel życia. Wiem, jak wiele rzeczy skrywa przede mną. Na bok uchyla, nie chcąc mnie smucić. Wiem, że troska o mnie zachmurza mu często czoło, osłabia energię, denerwuje. Och, gdybym mogła go podtrzymać. A tymczasem niechcący doprowadziłam go do tego wszystkiego. Po raz pierwszy widziałam Agnieszkę płaczącą. Wprawdzie kręciły się jej łzy w oczach, gdy przynosiłem nagrody i pochwały ze szkoły, gdyśmy mówili o jej ojcu, gdyśmy się na czas dłuższy rozstawali. Lecz takiego wybuchu żalu, rozpaczy niemal, nie widziałem nigdy. To też zmartwiony, nie wiedząc, jak ją pocieszyć, powtarzałem tylko: nie płacz, Agnieszko, kochana moja siostrzyczko. Tak dalece górowała nade mną charakterem i silną wolą, że nie potrzebowała długich pociech. Opanowała gwałtowny wybuch żalu. Po kilku chwilach wrócił jej spokój, którym się odznaczała. Zdawało się, jakoby po przelotnej chmurce niebo się znów wypogodziło. Niedługo już zapewne będziemy tak sami z sobą, rzekła. A póki mam czas, chcę cię prosić, abyś był życzliwy dla Urijaha. Nie odpychaj go. Nie odtrącaj, dlatego że wasze wrodzone skłonności są tak odmienne. Kto wie, może na to nie zasłużył. Może wstręt nasz jest niesłuszny. Nie złowiliśmy go przecie dotąd na żadnym złym uczynku. Bądź dla niego pobłażliwszy przez wzgląd na ojca i na mnie. Zaledwie to wyrzekła, wtoczyła się do pokoju pani Waterbrook. Szeroka czy tylko w szeroką suknię ubrana, nie potrafię tego powiedzieć, gdyż nie umiałem wówczas odróżnić sukni od kobiety. Pamiętałem tylko niejasno, niby w jakimś kalejdoskopie, że miał był widział w teatrze. Co do niej, zdawała się przypominać mnie sobie doskonale i posądzać, żem jeszcze nie wytrzeźwiał. Przekonawszy się jednak, że jestem trzeźwym i, tak sobie tuszę, nader skromnym młodzieńcem, udobruchała się, pytając po pierwsze, czy uczęszczam na spacery, po wtóre, czy bywam w towarzystwie. Negatywna moja odpowiedź na oba te pytania zachwiała znów dobre jej o mnie mniemanie. Nie okazała mi jednak tego. Owszem, zaprosiła mnie uprzejmie na obiad na dzień następny. Podziękowałem i pożegnałem obie panie. Przechodząc, wstąpiłem do kancelarii na dole, pytając o Jurajacha. Nie zastawszy go, zostawiłem bilet. Gdym przyszedł nazajutrz na obiad, taki mnie z otwartych drzwi do kuchni uderzył zapach baraniny, żem się domyślił, iż nie sam tylko jestem zaproszony. W przedpokoju spotkał mnie i zaanonsował przebrany za lokaja posłaniec. Wyglądał, jak gdyby widział mnie dopiero pierwszy raz w życiu. Poznał mnie jednak niewątpliwie, tak jak ja go poznałem od razu. Żaden jednak z nas tego po sobie nie pokazał. Pan Waterbrook był to dżentelmen w średnim wieku, z krótką szyją wyłaniającą się z szerokiego białego kołnierza, a brakowało mu tylko czarnego nosa i łebka dla skończonego podobieństwa z mopsem. Powiedział mi, że się czuje nader zaszczycony poznaniem mnie, a gdym powitał pana Waterbrook, przedstawił mnie pysznej jakiejś damie w czarnej aksamitnej sukni i czarnym czepcu, należącej niewątpliwie do rodziny nieboszczyka Hamleta. Mogła być jego ciotką. Dama ta, pani Spiker z nazwiska, była żoną człowieka tak chłodnego, że siwa jego głowa zdawała się być obsypana szronem. Wszyscy mu okazywali niesłychane uszanowanie. Agnieszka mówiła, że był prokuratorem, nie wiem już gdzie, skarbu, zdaje mi się. Pomiędzy zaproszonymi zastałem Jurajacha Heep. W czarnym fraku, pokorniejszy zdawał się być niż kiedy bądź. Dziękował mi, gdym go witał za pamięć łaskawą, zapewniając o swej wdzięczności, za taką względność. Wdzięcznością tą prześladował mnie wieczór cały i za każdym razem, gdym się zbliżał do Agnieszki, pewien byłem, że dostrzegę cień jego za naszymi plecami. Było jeszcze więcej gości, wszyscy sztywni i chłodni jak zamrożony szampan. Jeden zwrócił szczególną mą uwagę, zanim wszedł jeszcze i skorom usłyszał jego nazwisko. Traddles. Żywo mi się przypomniała szkoła w Salem House. Czyżby to był Tomcio? Autor Diabełków i Kościotrupów? Patrzałem na wchodzącego z niezwykłym zajęciem. Poważny i nieśmiały młodzieniec z olbrzymią czupryną i szeroko rozwartymi oczyma zaszył się w najciemniejszy kąt, tak, żem się nie mógł mu z początku dobrze przypatrzyć. Gdy mi się to udało, nie wątpiłem, że jest to istotnie Tomcio. Poszedłem do pana Waterbrook, mówiąc mu, żem spotkał pod jego dachem szkolnego towarzysza. Doprawdy, zawołał zdziwiony. Byłeś pan w szkołach z panem Henrym Spikerem? Bynajmniej, odrzekłem. Nie jego to mam na myśli, lecz dżentelmena nazwiskiem Traddles. Tak, tak, rzekł o wiele obojętniej gospodarz. Bardzo być może. Jeśli się nie mylę, mówiłem spoglądając na Tomcia, byliśmy razem w Salem House. Poczciwy to był chłopak. Zapewne, mówił potakując obojętnie głową gospodarz domu, zapewne poczciwy chłopak. Ciekawe doprawdy spotkanie, zauważyłem. Zapewne ciekawe wydarzenie, że się tu właśnie znalazł dziś Traddles, zaproszony dopiero przed kilku godzinami dla zajęcia miejsca brata pani Spiker, który właśnie zasłabł. Niepospolity to człowiek, brat pani Spiker. Upewnić o tym pana mogę, panie Copperfield. Zgodziłem się na to chętnie, tym chętniej, żem nie znał tego jegomościa, śpiesząc spytać, czym się pan Traddles zajmuje. Traddles, odrzekł pan Waterbrook, jest młodzieńcem przygotowującym się do adwokatury. Tak, poczciwy chłopiec, tylko że sam sobie jest wrogiem. Sam sobie wrogiem? Spytałem zasmucony. Zapewne, mówił pan Waterbrook, wydymając usta i bawiąc się od niechcenia dewiską od zegarka. Przekonany jestem, że nigdy nie dojdzie do 500 na przykład funtów szterlingów. Był mi polecony przez pewnego kolegę. O tak, posiada pewne zdolności. Dobrze przepisuje akty, wcale kaligraficznie. To też znajdzie się tam coś dla niego z czasem. Uderzony byłem spokojem i wyniosłością, z jaką pan Waterbrook wygłaszał pochwałę Tomcia, a zwłaszcza z jaką wymawiał słowo z czasem. Ile w tym jednym słowie było wyrazu? Rzekłbyś, Człek urodzony w czepku, który bez najmniejszego wysiłku wspiął się na najwyższe społeczne szczeble, by ze szczytów spoglądać dobrotliwie na zwykłe ludzkie padoły. Rozmyślałem o tym właśnie, gdy poproszono do stołu. Pan Waterbrook podał ramię hamletowej cioci, pan Henry Spiker pani Waterbrook, Agnieszka, która by chętnie zapewne mnie wybrała, poszła z jakimś szczuplutkim głuptaskiem. Uriah, Traddles i ja, jako młodzi, w towarzystwie pozostawieni zostaliśmy sami sobie. Chociaż mnie zasmuciła strata Agnieszki, pocieszyłbym się odnowieniem znajomości z Traddlesem i już miałem to uczynić, gdy mi na drodze stanął Uriah. Posłałbym go, gdybym mógł, do 100 diabłów. U stołu siedzieliśmy z dala od siebie, na dwóch różnych końcach. Traddles w pobliżu jakiejś damy w czerwonej sukni, ja w cieniu hamletowej cioci. Obiad był długi. Rozmowa toczyła się wyłącznie o arystokracji i wysoce urodzonych. Pani Waterbrook zapewniała po kilkakroć, że urodzenie stanowi jedyną jej słabość. Przychodziło mi wprawdzie na myśl, że byłoby nam swobodniej i weselej, gdybyśmy się nie silili na tyle dystynkcji. Tak dalece byliśmy dystyngowani, że to w szczególniejszy sposób wszystkim zawadzać musiało. W towarzystwie znajdowali się niejacy państwo Gulpidge. Pan Gulpidge miał coś do czynienia z bankiem. Bank tedy z jednej strony, izba skarbowa z drugiej. Nie wychodziliśmy z zaczarowanego koła. W dodatku hamletowa ciocia posiadała familijne zamiłowania do monologów. I dorywczo, na własny sposób, omawiała poruszone kwestie. Kwestia zaś urodzenia dostarczała jej równie abstrakcyjnych, jak niegdyś nieboszczykowi Hamletowi, problemów. Tyle mówiliśmy o dobrej i czystej krwi, o krwi tylko, że łacno mogliśmy być poczytani przez niewtajemniczonych za grono ludożerców. Wyznaję, mówił pan Waterbrook, podnosząc kieliszek i przypatrując się uważnie jego zawartości, że najzupełniej podzielam zdanie mej żony. Wszystko dobre, lecz nic nie wyrówna dobroci dobrej krwi. Nie, nie, potwierdziła hamletowa ciocia. Nic bardziej zadowolić nie zdoła tkwiącej w nas potrzeby ideału. Ideału w każdym względzie, że się tak ogólnikowo wyrażę. Wprawdzie niektóre poziome umysły i dusze, szczęściem niewiele jest takich, wolą schylać kolana przed tym, co nazwę bałwanem. Tak, stanowczo bałwanem, nie inaczej. Przed zasługą, inteligencją i tym podobnym. Są to wszelako rzeczy nieuchwytne, gdy tymczasem krew występuje konkretnie. Dość spojrzeć na nas. Mamy ją. Na kark, na brodę. Mamy. Fakt dowiedziony, niezbity, palcem go można wskazać. Nie podlegający wątpliwości. Chudy głuptasek, który siedział obok Agnieszki, bardziej jeszcze stanowczo, o ile mi się zdało, rzecz tę rozwiązał. Och! Rzekł z głupim uśmieszkiem, wodząc okiem po zgromadzeniu. Na to nie ma rady. Niech ją diabli porwą, lecz zrzec się krwi nie możemy. Musimy mieć ją i basta. Wprawdzie niektórzy młodzi robią sobie coś z zasługi wyrobionej w świecie pozycji, wychowania, zasad, ale to wszystko diabelnie mało warte bez krwi. Każdy z nas to wie. Dobra krew. Oho. Dobra krew. Ja sam. Jak mnie tu państwo widzicie, wolałbym być strącony w przepaść ręką człowieka z krwią urodzonego niż podniesiony dłonią człowieka bez krwi i urodzenia. Niech mnie diabli porwą, jeśli mówię nieprawdę. Takie postawienie kwestii wywołało ogólne zadowolenie, nadając podniosły nastrój rozmowie u stołu aż do chwili odejścia pań. Po odejściu tych ostatnich zauważyłem, że panowie Gulpidge i Henry Spiker, rozdzieleni dotąd, sprzymierzają się przeciw nam, zwykłym śmiertelnikom, zamieniając przez stół tajemnicze słowa porozumienia. Owa sprawa, mówił pan Spiker, pierwszej wierzytelności na 4500 funtów nie wzięła pożądanego obrotu. Mowa o D czy A? Spytał Gulpidge. C przeciw B, odrzekł pierwszy. Pan Gulpidge uniósł brwi. Zdawał się być zdumiony. Gdy sprawę przedstawiono lordowi, wolę go nie nazywać, rozumiem, Lord N. Pan Henry Spiker skłonił głową i ciągnął. Gdy mu ją przedstawiano, odpowiedział krótko i węzłowato. Pieniądze. Bezzwłocznie pieniądze.
Jezu Chryste!
Zawołał pan Spiker. Bezzwłoczna wypłata! Ciągnął stanowczo pan Galpicz. Następny żyrant, ten... rozumiesz mnie, pan...
K.
Odrzekł ze złowieszczym spojrzeniem pan Spiker. K, tak. Stanowczo odmówił podpisu. Nalegano nań, ale odmówił stanowczo.
Pan Spiker tak był przejęty tym, co słyszał, że skamieniał.
Tak te rzeczy stoją, dopiero... Ciągnął pan Galpicz, rozpierając się w krześle. Przyjaciel nasz Waterbrook nie weźmie mi za złe, że się dłużej nad tak ważną sprawą rozwodzić nie będę.
Pan Waterbrook był zachwycony już tym, że podobną sprawę wraz z podobnymi nazwiskami omawiano pod jego właśnie dachem i u jego stołu. Przybrał minę głęboko dyplomatyczną i domyślną, chociaż gotów jestem ręczyć, że niewiele więcej od nas był wtajemniczony w całą tę zagadkową rozmowę. Pochwalał dyskrecję tych pań i panów. Pan Spiker, otrzymawszy podobne zwierzenie, pragnął okazać koledze wzajemne zaufanie. I uprzednia rozmowa została tylko wstępem do dalszej, w której równie tajemnicze i nierozwikłane dla reszty słuchaczy słowa i napomknienia pogrążały z kolei w najwyższe zdumienie pana Galpicz i tak dalej w nieskończoność. Przez cały ten czas my, zwykli śmiertelnicy, zmuszeni byliśmy słuchać z zajęciem rzeczy, o których w przybliżeniu chociażby nie mieliśmy żadnego wyobrażenia. Gospodarz domu zaś spoglądał na nas z dumą, jak na ofiary pożytecznego dla nas, jego zdaniem, podziwu i poważania. Z radością wyrywałem się z sali jadalnej do salonu, gdzie mogłem wreszcie rozmawiać z Agnieszką i przedstawić jej szkolnego mego towarzysza Traddlesa. Nieśmiały był, lecz przyjemny i poczciwy, jak dawniej. Że zaś odejść musiał wcześniej, wybierając się nazajutrz rano w całomiesięczną podróż, nie mogłem rozmawiać z nim do woli i tylko zamieniliśmy nasze adresy, obiecując sobie, że się zobaczymy po jego powrocie do miasta. Zajęło go niesłychanie opowiadanie o mym spotkaniu i odnowieniu przyjaźni ze Steerforthem. Mówił o nim z zapałem i pochwałami, na które zwróciłem uwagę Agnieszki. Słuchała milcząc, od czasu do czasu potrząsając tylko głową. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziała, że wkrótce wraca do domu, bo choć żal mi było rozstać się z nią tak prędko, z drugiej jednak strony pewien byłem, że się nie musi czuć zupełnie zadowolona z pobytu u ludzi, z którymi tak mało miała wspólnego. Chcąc korzystać nieco dłużej z jej towarzystwa, pozostałem do końca wieczoru. Rozmowa z nią, śpiew jej były dla mnie tak rozkosznym przypomnieniem przeszłości. Dni spędzonych w starym, spokojnym domu jej ojca, że pozostałbym nie wiem jak długo, gdyby nie wzgląd, że za pierwszorzędnymi gwiazdami i mnie wypada zejść z horyzontu salonu państwa Waterbrook. Żegnając Agnieszkę, bardziej niż kiedykolwiek czułem, że to ona jest dobrym mym aniołem, a pogodna jej twarz i słodkie spojrzenie zdawały mi się gwiazdą przewodnią, zatloną w odległej, dobrej, zapomnieć się nie dającej przeszłości. Mówiłem już, że wyszedłem z domu państwa Waterbrook ostatni, wyłączając chyba Urajaha, który nie przestał przez wieczór cały krążyć koło mnie i Agnieszki, a teraz wyszedł wraz ze mną i idąc obok mnie trotuarem, wpychał długie swe kościotrupie palce w olbrzymie rękawiczki. Towarzystwo jego było mi bardzo nie na rękę. Lecz pamiętając prośbę Agnieszki, starałem się być uprzejmy i spytałem go, czy nie zechce zajść do mnie na filiżankę kawy. O, doprawdy, panie Copperfield, zawołał, jesteś pan zbyt dla mnie łaskaw. Nie chciałbym nadużywać dobroci pańskiej, narzucając mu towarzystwo mojej maluczkiej osoby. Nie może być mowy o narzucaniu się, skoro pana proszę, odrzekłem. I cóż, przyjmujesz pan? Z największą przyjemnością, zawołał zżymając się. Idziemy więc, rzekłem. Czułem, że byłem nieco lakoniczny. Zdawał się jednak nie zwracać na to uwagi. Szliśmy dalej w milczeniu. Urajah zaś tak był zajęty nakładaniem rękawiczek, że doszliśmy już do miejsca przeznaczenia, a on nie wywiązał się jeszcze z tego trudnego zadania. Wziąłem go za rękę, wprowadzając na ciemne schody, aby uchronić od uderzenia się o cośkolwiek. Wilgotny chłód tej ręki tak był przenikliwy i przykry, iż była chwila, żem chciał ją wypuścić z mych dłoni i uciec. Przeważyło wspomnienie Agnieszki. Dowiodłem go, bądź co bądź, do samego kominka. Gdym zapalił świecę, zaczął się zachwycać moim mieszkaniem, a gdym zabrał się do gotowania kawy w skromnym rondelku, w którym gotowała ją zwykle pani Krupp, zachwyt jego nie znał granic. Irytował zaś mnie on tak dalece, że z przyjemnością oparzyłbym go, gdybym mógł. — Ach, doprawdy, panie Copperfield! — wołał. — Pan się dla mnie tak trudzi. Nie spodziewałem się nigdy podobnego zaszczytu. Bądź co bądź, tyle mnie w skromnym mym położeniu spotyka niespodzianek, że sam już nie wiem doprawdy, jak za nie niebu dziękować. Słyszał może co już pan o tym, o zmianach, jakie w skromnym moim położeniu zajść mają. Siedział na kanapie z kolanami podniesionymi prawie do wysokości filiżanki z kawą, wyciągając pomału z filiżanki łyżeczkę z kapeluszem i rękawiczkami rzuconymi na ziemię, z zaczerwienionymi powiekami, których rzęsy zupełnie wypadły, z poruszającymi się za każdym odetchnięciem nozdrzami. Kiwał się cały i patrzył na mnie ciągle, lecz tak, jak gdyby jednak unikał mego wzroku. Nie, na pewno nie lubiłem go. Przykro mi było, że został mym gościem. Młody, nie umiałem jeszcze panować nad wstrętem. Przykro mi było zadawać uczuciom mym gwałt tak wyraźny. — Słyszał pan co o tym, panie Copperfield? — spytał. — Słyszałem — odrzekłem sucho. — Ach, więc wiadome to już pannie Agnieszce. Cieszę się z tego nieskończenie i stokrotnie, ale to stokrotnie dziękuję panu, panie Copperfield. Gdybym mógł, rzuciłbym mu w twarz niedopitą filiżankę kawy. Przykre mi było w jego ustach samo imię Agnieszki. Gryzłem się w język. — Okazało się, że byłeś pan, panie Copperfield, jasnowidzący — ciągnął. — Przepowiedziałeś mi, pan, pamiętam, jak gdyby to dziś było, że zostanę z czasem wspólnikiem mego pryncypała. Wickfield i Heap. Ha! Pan nie przypomina sobie tego, panie Copperfield, lecz ludzie, tacy jak ja, pokorni i maluczcy, mają dobrą pamięć. Chowają w głębi przepełnionego wdzięcznością serca każde dobre zasłyszane słowo. Pamiętam, była kiedyś mowa o tym, chociaż wyznaję, nie przypuszczałem, aby to nastąpić miało, rzekłem. O, któż z nas mógł przypuszczać? Wołał z zapałem Uriah. Ja sam mniej niż kto bądź. Pamiętam, własnymi ustami wyznawałem pokorę moją. Wiem, jak niskie jest moje pochodzenie, jak małe zasługi. Krzywiąc się, patrzył na ogień. Ja zaś nie spuszczałem z niego oka. Najniżsi jednak, panie Copperfield, ciągnął, bywają czasem w ręku opatrzności narzędziem dobra. I szczęśliwy jestem, myśląc, że mi się właśnie ta rola dostała w udziale względem mego pryncypała. Godny to, najgodniejszy człowiek, panie Copperfield, lecz jakże niestety nieoględny. Przykro mi to słyszeć, odrzekłem mimowoli, prawie dodając, jak to pod każdym względem? Pod każdym względem, odrzekł. Nawet w tym, a zwłaszcza może w tym, co się tyczy panny Agnieszki. Nie pamięta pan zapewne, panie Copperfield, pewnego swego wyrażenia, które właśnie w sercu zapisałem. Mówił pan raz, że każdy, kto ją pozna, powinien czcić i wielbić pannę Agnieszkę. Dziękowałem za to panu z wylaniem. Pan zapomniał, ale ja pamiętam dobrze. Przypominam sobie, odrzekłem sucho. O, to prawdy, jakże to szczęśliwie. Pan pierwszy, panie Copperfield, rzuciłeś mi w serce zarzewie ambicji i raczysz pamiętać o tym. O, czy mogę prosić jeszcze o jedną filiżankę kawy? Było coś w głosie jego, gdy wspomniał o tym zarzewiu, w spojrzeniu, które prześlizgnęło się po mnie. Coś, co mnie mrowiem przejęło. Zdawało mi się, żem go nagle w pełnym ujrzał świetle. Prośba o filiżankę kawy, innym, zupełnie wymówiona tonem, przypomniała mi o obowiązku gospodarza domu. Ręce mi przy nalewaniu i podawaniu drżały jak w febrze. Z bijącym sercem czekałem, co dalej powie, będąc pewien, że uwadze jego nie uszło moje zmieszanie. Nic już jednak więcej nie powiedział. Pił kawę spokojnie i pomału, spoconą, chłodną ręką, pocierając brodę. Patrzał z kolei w ogień lub wodził okiem po ścianach pokoju. Uśmiechał się, czyli raczej zżymał. Kiwał się ustawicznie tam i z powrotem, w zwykły sobie sposób. Mnie pozostawiając kierunek dalszej rozmowy. Zatem ozwałem się po długim milczeniu. Pan Wickfield, który wart jest 1000 razy więcej od pana i ode mnie, od nas obu razem wziętych. Nie chciałem jąkać się, lecz słowa grzęzły mi w gardle. Zatem pan Wickfield bywa nieoględny. Czy tak, panie Hip? O, bardzo, bardzo nieoględny, odrzekł z głębokim westchnieniem. Jest to temat, którego nie chciałbym z nikim innym oprócz pana poruszyć. Z panem nawet, panie Copperfield, zaledwie tylko dotknę. Każdy inny na moim miejscu, w ostatnich leciech kilku, miałby pana Wickfielda, och, jaki to uczciwy, zacny człowiek, w ręku, powtarzam. Kończył pomału, z przyciskiem, wyciągając przed siebie długą rękę i uderzając nią po stole tak mocno, że się aż zatrzęsły wszystkie będące w pokoju przedmioty. Nie obudziłby we mnie większego wstrętu, gdybym go widział, jak depcze powalonego na ziemię pana Wickfielda. O tak! Ciągnął słodziutkim głosem, dziwnie odbijającym od tego gestu. O tak! Nie ulega to żadnej wątpliwości. Gdyby inny był na moim miejscu, nastąpiłyby różne, ale to przeróżne straty. To i owo, sam nie wiem, co by nastąpić mogło. Pan Wickfield wie o tym doskonale. Jestem tylko najuniżejszym jego sługą, a podnosi mnie do stanowiska, o jakim marzyć nigdy nie śmiałem. Ileż mu winienem wdzięczności, ileż wdzięczności. Zwrócony do mnie, lecz nie patrząc na mnie, rękę, którą zdjął ze stołu, podniósł do twarzy i niby brzytwą, chudym, długim palcem pocierał chude swe szczęki. Pamiętam, z jakim wzruszeniem biło mi wówczas serce, patrząc na jego rozświeconą ogniem twarz. Wiedziałem, na co był gotów, do czego zmierzał. — Ale zatrzymuję pana, panie Copperfield — ozwał się po chwili. — Bynajmniej — odrzekłem. — Późno się zwykle spać kładę. — Dziękuję, o, dziękuję panu, panie Copperfield — zawołał. — Byłeś pan zawsze dla mnie bardzo uprzejmy, lecz nie zapominam mimo to o mym skromnym położeniu i mam w Bogu nadzieję, że skromny i pokorny pozostanę zawsze. Nie weźmiesz też mi pan za złe i nie poczytasz za dumę i zarozumiałość, jeśli się z czymś panu zwierzę. Prawda? Nie weźmiesz mi pan tego za złe. — Nie — odrzekłem z trudnością. — Dziękuję. Och, dziękuję panu — wołał, wyciągając chustkę do nosa i ocierając spotniałe ręce. — Panna Agnieszka, panie Copperfield. — I cóż? — spytałem. — Co? — Jurajachu. — O, jakże mi miło, że pan, panie Copperfield, tak mnie bez ceremonii po imieniu nazywa. — wołał, rzucając się konwulsyjnie jak ryba na lodzie. — Zauważył pan, panie Copperfield, jak panna Agnieszka ślicznie dziś wyglądała. Sądzę, odrzekłem, że zawsze wygląda ślicznie. Wyższa jest pod każdym względem od otaczających ją ludzi. Dziękuję. O, dziękuję panu. Nie ma powodu, abyś mi dziękował. Odparłem chłodno. Owszem, owszem, panie Copperfield, na tym właśnie polega moje zwierzenie. Wycierał ręce, patrząc na przemian to na mnie, to na płonący na kominku ogień. — Pokorny jestem — ciągnął słodziutko. — Pokorna jest i matka moja. Wiemy, jak skromne jest nasze stanowisko. Lecz pod niziutkim naszym dachem obraz panny Agnieszki. Och, niech mi pan wybaczy, że go obarczam moją tajemnicą. Od pierwszego naszego spotkania natchnąłeś mnie, pan, panie Copperfield, ufnością bez granic. Obraz panny Agnieszki pod niskim naszym dachem, jako też w sercu moim, wyrył się od lat wielu. Och, panie Copperfield, świętą jest mi nawet ziemia, po której stąpa moja Agnieszka. Zdejmowała mnie szalona chęć porwać rozpalony z komina orzuk i rzucić mu nim w twarz. Słowa jego obiły mi się o serce jak ciężka kula. Obraz znieważonej przez tego wykrzywionego potwora Agnieszki oszołomił mnie po prostu. Zdawało mi się, że Urijah puchnie, rośnie, brzmieniem swego głosu wypełnia cały pokój. Zdawało mi się zarazem, żem wszystko to wiedział od dawna, od bardzo dawna. Wiedziałem też dokładnie, co dalej posłyszeć miałem. Pamiętałem jednak prośbę Agnieszki. Opanowałem wzruszenie i z większym, aniżeli mi się sam spodziewał, spokojem spytałem Urijaha, czy oświadczył Agnieszce swe uczucia.
O, nie, panie Copperfield,
nie, nie, zawołał. Nie wspominałem o tym przed nikim, tylko tu, dopiero po raz pierwszy przed panem. Jak pan widzi, zaledwie zaczynam się wznosić ponad skromną moją sferę, lecz pokładam nadzieję w tym, że panna Agnieszka zauważyć przecie musiała, jak dalece użyteczny i potrzebny jestem jej ojcu. Tak, użyteczny mu jestem. I niezbędnie potrzebny. Toruje mu poplątane coraz bardziej drogi. A panna Agnieszka, jak to panu wiadomo, panie Copperfield, przywiązana jest bardzo do swego ojca. Anioł to, nie córka. Dla ojca nie odmówi mi swych względów. Zmierzyłem całą przepaść podstępów tego niegodziwca. Jeśli pan raczy, panie Copperfield, ciągnął, zachować moją tajemnicę i na ogół okazywać mi się w tym, jak i w czym innym przychylny, będę się czuł nieskończenie zobowiązany. Znam pańską dobroć, panie Copperfield, lecz wzgląd na moje niskie pochodzenie i stanowisko wpłynąć może na to, że pan zrażać będzie do mnie moją Agnieszkę. Moją, nazywam ją, jak to pan słyszy, panie Copperfield. Pan zna piosenkę. Nazywać ją moją zbliża mnie do celu. Mam też nadzieję wcześniej czy później swego dopiąć. Biedna, kochana Agnieszko, nie znałem nikogo, kto by wart jej był, a Łotr ten rościł do niej prawa. Na pośpiechu mi nie zależy, ciągnął powoli, a mnie tymczasem mózg rozsadzały najsmutniejsze myśli. Moja Agnieszka jest jeszcze, jak to panu, panie Copperfield, wiadomo, bardzo młoda. A matka moja i ja musimy torować sobie drogi do niespodziewanego wywyższenia. Wiele jeszcze pozostaje nam do zrobienia, zanim rzeczy te przestaną wywoływać zdumienie. Toteż korzystam tylko z każdej nadarzającej się sposobności, aby moją Agnieszkę stopniowo oswajać z położeniem. Och, nieskończenie wdzięczny jestem panu za tę rozmowę. Lżej mi na sercu, odkąd się panu zwierzyłem. Pewien też jestem, że teraz, gdy pan, panie Copperfield, wie, jak rzeczy stoją, nie zechce pan narażać bliskiej panu rodziny na przeróżne nieprzyjemności. Nie będę miał pana przeciw sobie, pewien tego jestem. Wyciągnął dłoń. Zabrakło mi odwagi odtrącić ją. Spojrzawszy na zegarek, zawołał: ani się obejrzałem, jak czas upłynął, pół do pierwszej. Na zwierzeniach czas prędko płynie. Pół do pierwszej. Zauważyłem, że istotnie jest już późno, chociaż wcale o tym nie myślałem. Czułem tylko, że nie potrafiłbym dalszej podtrzymywać rozmowy. O, mówił, tak późno. Dom, w którym się zatrzymałem, pensjonat w pobliżu New River, pewnie już od 2 godzin zamknięty. Nie dostukam się nigdy. Żałuję, odrzekłem, że mam tylko jedno łóżko. Och, po co łóżko? Zawołał, wyciągając ramiona. Jeżeli byś mi pan, panie Copperfield, nie wziął za złe i pozwolił przenocować tu, przed kominkiem. Jeśli tak ma być koniecznie, odrzekłem, zajmij proszę moje łóżko, a ja tu pozostanę. Wymawiał się tak gorąco i krzykliwie, w zwykłej sobie pokorze, że musiał chyba obudzić panią Krupp, śpiącą na niższym piętrze, i kołysaną przez głośne tik-tak ściennego zegara, na który we wszelkich o punktualności dyskusjach, jakie pomiędzy nami się toczyły, powoływać się lubiła, chociaż ten zegar opóźniał się regularnie o 3 kwadranse na dobę. Nie mogąc przekonać nieproszonego gościa, ani przezwyciężyć nowego napadu jego pokory, musiałem pozostawić go w końcu przed kominkiem, a sam zająć łóżko. Materac z kanapy, za krótki na długie jego piszczele, poduszki, czysty obrus i płaszcz służyły Jurajachowi za posłanie, za które rozpływał się we wdzięczności. Pożyczyłem mu szlaf mycy. Wyglądał więc jak upiór. Rozstaliśmy się wreszcie. Nocy tej nie zapomnę nigdy. Przewracałem się z boku na bok, a w głowie mi się mąciło. Agnieszka, Łotr ten, Jurajach. Co miałem począć? Doszedłem wreszcie do przekonania, że w interesie Agnieszki i dla jej spokoju najlepiej będzie, jeśli zachowam przy sobie to, com wieczora tego słyszał. Jeśli udało mi się zdrzemnąć na chwilę, śniła mi się Agnieszka ze słodkim swym spojrzeniem. Czule spoglądający na nią jej ojciec, taki właśnie, jakim ich tylekroć razy widział. Obraz ten napełniał mnie teraz trwogą. Gdym się budził ze snu ciężkiego, wspomnienie, że tuż obok, pod moim dachem spoczywał Łotr ten, padało mi na kształt zmory na piersi. Zdawało mi się, żem samemu diabłu drzwi swe otworzył. Marzył mi się ciągle rozpalony orzuk. Śniło mi się, żem go porwał, by wygnać szatana. Marzenie to prześladowało mnie tak dalece, że dla zażegnania go musiałem wstać, żeby się naocznie przekonać, że ogień od dawna wygasł na kominku. Ujrzałem wówczas Jurajacha. Leżał na wznak, wyciągnięty. O nieprawdopodobnie długich nogach, w piersiach mu bulgotało, sapał i usta szeroko miał otwarte. Na jawie straszniejszy mi się jeszcze wydał. Tak straszny, że ulegając gorączkowej ciekawości, oczu oderwać od niego nie mogłem, co pół godziny wracałem, aby mu się przypatrywać. Noc to była ciężka, śmiertelnie długa. Świtanie ociągało się na chmurnym niebie, a gdy rano Jurajach wyszedł, szczęściem nie chciał zostać na śniadaniu, zdawało mi się, że z nim razem oddalają się ode mnie noc sama i jej ciemności. Wychodząc do zajęcia, prosiłem panią Krup, by wywietrzyła pokój po bytności Jurajacha, tak jak wywietrzanym bywa zapach siarki piekielnej.